Przywożę
adunării
pozdrowienia
din care
od
fac și
braci
eu parte,
z Rumunii,
adunare mai mică,
zboru,
este pentru
należy,
soția
zboru.
Mea Maria și pentru mine o mare bucurie
dla
să
mojej
fiu cu voi.
Żony Marii i dla
și
mnie
fiicele noastre, Lidia
to dużą radością
Dana,
być tutaj.
Să transmit salutări.
Jak również Lidia i Dana, nasze córki, przesyłają wam pozdrowienia.
Drazi frați,
drodzy
i surori,
bracia i siostry,
harul și pacea Domnului
łaska
să vă fie
i pokój
date
Boży, niech będą, niech będzie z wami w obfitości. Nasza lekcja będzie pochodzić z listu apostoła Pawła do Tytusa.
Tu însă,
ale ty
vorbește
mów,
lucruri care
co odpowiada zdrowej nauce.
Învățătura sănătoasă. Spune
że
că cei bătrâni
niektórzy,
trebuie să fie
że starzy mają być trzeźwi, poważni, strzemięźliwi, szczerzy
credință,
w wierze,
în dragoste,
miłości,
în răbdare,
w cierpliwości.
Tit 2,
List do Tytusa, 1, 2. Drugi rozdział, wersety 1 i 2.
După cum din punct de vedere natural,
tak jak jest pokarm cielesny,
și hrană
zdrowy
nesănătoasă,
i niezdrowy.
Tot așa, din punct de vedere
podobnie
spiritual,
w sferze duchowej
remarcăm,
zauważamy nauki zdrowe i niezdrowe.
Și învățături nesănătoase. Ar trebui să fim de acord.
Trzeba, żebyśmy
că nu tot ce ne
zauważyli,
place,
że nie wszystko,
sănătos.
Co nam się podoba, jest zdrowe.
Sănătatea spirituală
zdrowie duchowe
trebuie să fie un obiectiv
powinno być priorytetem
pentru un copil al lui
dla
Dumnezeu.
Dziecka Bożego.
De felul în care asimilăm
od sposobu,
învățătura
w jaki
sănătoasă,
przyswajamy zdrową naukę, zależy
atât creșterea
zarówno
spirituală,
nasz
prezentă,
wzrost duchowy,
și viitorul,
jak i nasza wieczna przyszłość.
Vă sugerez, dragi
chciałbym
frat,
wam zasugerować,
surori,
drodzy bracia i
siostry, caracteristici ale
kilka charakterystyk zdrowej nauki.
Unu.
Pierwsza.
Ja vine de la Dumnezeu.
Pochodzi ona od Boga.
El este sursa.
Ona jest źródłem.
Leagă pe om de Dumnezeu.
I wiąże człowieka z Bogiem.
Să citim în Proverbe 2,
przeczytajmy przypowieści, drugi rozdział, szósty werset. Gdyż Bóg daje mądrość, z jego ust pochodzi poznanie i rozum.
În domeniul religios,
w dziedzinie religii
altul,
bardziej niż w każdej innej zauważamy ludzi, którzy są zależni od innych, od tradycji, pastorów, kapłanów, liturgii, rytuałów, organizacji, różnych wyznań. Słowo religia pochodzi od łacińskiego słowa religia, które oznacza połączyć ponownie.
Păcatul a frânt legătura omului cu Dumnezeu.
Zerwał połączenie człowieka z Bogiem.
Învățătura sănătoasă,
zdrowa nauka,
este menită
ma przywrócić tę relację,
relację cu Dumnezeu. 2.
Învățătura
sănătoasă,
zdrowa nauka,
recunoaște pe Domnul Iisus,
Jezusa Pana,
pentru prietenii evrei, jako Yeshua, ca singurul
jedyne imię pod niebiem,
cer, în care se poate găsi
w którym
mântuire,
można znaleźć zbawienie. Dzieje apostolskie 4:12.
Singurul mijlocitor
jedynego pośrednika
între Dumnezeu
między Bogiem
și om,
i człowiekiem.
1 Timotei 2:5.
Pierwszy list do Tymoteusza 2:5.
Singurul cap al bisericii care este
jedyną głowę kościoła,
Colosem
który jest
2,
jego
19.
ciałem. List do Kolosan, drugi rozdział, rozdział
19.
Jedyny wzór doskonałości nam dany. Hebrajczyków
3:1.
Jak mówił również apostoł Paweł, Chrystus jest wszystkim we wszystkich. List do Kolosjan 3:11.
Învățătura sănătoasă,
zdrowa nauka uznaje Biblię jako jedyną księgę natchnioną przez Boga
i
jedyny autorytet w dziedzinie wiary.
2 Timotei
2 list do Tymoteusza 3:16.
Acest principiu,
ta zasada,
nu este în contradicție cu metoda folosită de Dumnezeu
z metodą użytą przez Boga na przestrzeni historii, powoływania wiernych sług,
opera și viața
które przez
lor,
swoje dzieło oraz życie kierowali wzrok wierzących w stronę Pisma.
Dar,
jednak zawsze nauki te muszą być porównywane z Biblią. 4.
Învățătura sănătoasă
zdrowa nauka
conduce
prowadzi
la evlavie,
do pobożności,
înnobilează caracterul,
i uszlachetnia charakter,
pe când cealaltă,
podczas gdy ta druga
la mândrie
prowadzi
spirituală.
Do duchowej pychy.
Să citim în 1 Timotei 6:3-5.
Dacă
cineva învață pe oameni,
jeśli ktoś inaczej naucza
și nu
i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa
de cele despre
Chrystusa,
Domnul nostru Iisus Hristos, și despre învățătura
nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością,
este plin de
ten jest zarozumiały.
Nu știe nimic,
nic nie rozumie,
nie umie,
lecz choruje na wszczynanie sporów i spieranie się o słowa, z czego rodzą się zawiść, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski. Odstąp od takich. Wartość jakiejś doktryny jest określona przez zastosowanie i konsekwencje w naszym życiu. To nie są takie sobie idee, teorie czy opinie, ale to nauki, które mają mieć na nas wpływ, który ma być pozytywny, jeśli doktryna jest poprawna, a serce czyste. Pobożność jest uczuciem głębokiej czci wobec Boga. Pobożność jest związana z Bogiem i nikt nie wejdzie do Królestwa Niebios, kto nie ma tej cnoty. 5. Zdrowa nauka stoi w jaskrawym kontraście do nauki fałszywej. Pismo mówi o fałszywej nauce, na przykład nauka demonów. To taka, która dyshonoruje Boga. Pierwszy list do Tymoteusza, 4:1. Nauka Balaama to ta, która wynika z interesów egoistycznych. Objawienie 2:14. Nauka Nikolaitów, związana z manipulowaniem i panowaniem nad innymi. Objawienie 2:15. Popatrzmy teraz, jakie są efekty zdrowej nauki. Pierwszy, zdrowa wiara. Drugi, zdrowa miłość. Trzeci, zdrowa cierpliwość. Myślę, że to jest racjonalny porządek, gdyż tylko wiara osadzona na piśmie może rozwinąć zdrową, prawdziwą miłość. Podobnie tylko prawdziwa miłość, pochodząca z góry, może być podstawą wytrwałej cierpliwości. Przeanalizujmy te trzy skutki zdrowej nauki. Pierwszy, wiara. Z tego powodu, że apostoł Paweł używa terminu zdrowa nauka, rozumiemy, że istnieje też nauka niezdrowa. Wiara jest fundamentalnym aspektem chrześcijanina. Wiara jest fundamentem, na którym mamy wznosić budynek naszego charakteru. Jest treningiem naszego umysłu wobec wszystkiego, co uważamy, że jest boską prawdą. Wiara jest tak ważna, ponieważ wpływa na osobowość i uszlachetnia ją poprzez trzy elementy składowe: intelekt, uczucie oraz wolę. Według apostoła Pawła wiara jest gruntem tych rzeczy, których się spodziewamy, i dowodem rzeczy niewidzialnych. List do Hebrajczyków 11:1. Chrześcijanin może być zdrowy w wierze tylko, jeśli jego wiara jest utwierdzona w Piśmie. Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Pierwszy list do Koryntian, 2:5. Popatrzmy na kilka aspektów wiary. Prawdziwa wiara nie została ustanowiona przez ludzi, nie przez synody czy rady. Nie ustanawia się jej na seminariach teologicznych. Nie ustanawia się jej ani w Rzymie, ani w Konstantynopolu, nie w Brooklynie, ani w innych miejscach na ziemi. Prawdziwa wiara została nam dana z góry. Posłuchajmy, co mówi Juda w wersecie 3. Umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Wiara postępuje naprzód i za podstawę ma wiedzę. Jest podobna do kruchej rośliny, lecz w miarę upływu czasu, w sprzyjających warunkach, wzrasta, rozwija się i staje się coraz mocniejsza. Przeczytajmy z 2 listu do Tesaloniczan 1:3. Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia. Jest to rzecz słuszna. Wiara wasza bowiem bardzo wzrasta, a wzajemna miłość wasza pomnaża się w was wszystkich. Wiara jest siłą rozwijającą nas jako nowe stworzenia. Dla wierzącego wiara nie jest jak okazyjne ubranie, ale codziennym, niezbędnym ekwipunkiem. Posłuchajmy słów z listu do Rzymian, 1:17. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi. Jak jest napisane, sprawiedliwie z wiary żyć będzie. A w liście 1 do Tesaloniczan, 2:13 czytamy: Przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwe, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa. Wiara jest mocą, która zwycięża, jak jest napisane w 1 liście Jana 5:4. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Zwycięstwo nie wynika z deklaracji. przynależności do jakiegoś systemu lub grupy religijnej, ale wynika z ciągłej walki ze sobą. Jesteśmy powołani, byśmy jako uczniowie Boży zwyciężali nienawiść miłością, zło dobrem, egoizm altruizmem, pychę pokorą. W piśmie jest napisane: zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Objawienie 3:21. Wiara ma być wypróbowana. Bóg dozwala doświadczenia dla naszego duchowego dobra. Nikt niewypróbowany nie może wejść do życia wiecznego. Dziecko Boże ma z wdzięcznością przyjmować ćwiczenie Boga. Z pokorą doświadczenia i dyscyplinowanie, jak trudne by nie były. Drodzy bracia i siostry, popatrzmy na doświadczenia naszego życia. Zapytajmy siebie wprost. Czy wydają się nam doświadczenia zbyt ciężkie? Czy czujemy się zniechęceni pod ciężarem pokus i trudów? Czy czujemy się rozdarci i niespokojni z powodu doświadczeń, które nas spotykają? Czy straciliśmy przyjaźń i społeczność z bliską osobą? Czy chmury nad nami są na tyle ciemne, że nie dostrzegamy kolorów tęczy? Czy czujemy, że moc nieprzyjaciela jest tak wielka, że zagraża wierze? Czy dni starości są cięższe, niż się spodziewaliśmy? Droga młodzieży, czy pokusy, które są wokół, są silniejsze niż wasza wiara? Tylko przez tego rodzaju doświadczenia nasza wiara może być wypróbowana. Zanośmy zawsze nasze problemy, bolączki przed boski tron, gdyż tam zawsze znajdziemy ucho, które nas wysłucha. Ten, który nas umiłował, kiedy byliśmy grzeszni, teraz nas jeszcze bardziej miłuje. Nikt nie potrafi kochać tak jak Bóg. Nikt nie potrafi pocieszyć tak jak On. Jego dłoń teraz może jest ciężka, ale jest to przecież dłoń, która kocha. Gdy doświadczenie wiary naszej zakończy się, wtedy ta dłoń nas podniesie, wywyższy, pobłogosławi. 2. Drugim efektem zdrowej nauki jest miłość. Są różne rodzaje miłości do męża, żony, dzieci, rodziców, przyrody, sztuki i inne. Lecz miłość, do której się odnosi pismo, jest szczególna. Słowo greckie agape niesie znaczenie nieograniczonej dobroci. Jest miłością bezinteresowną, która nie ma w sobie nic egoistycznego. Ona dąży do dobra drugiej osoby, bez oczekiwania rewanżu. Miłość agape dąży do najwyższego dobra, bliźniego, bez znaczenia, kto nim jest i jaki jest ten bliźni. Greccy filozofowie mówili, że ktoś nie może być godny miłości, jeśli nie ma w sobie niczego, co zasługiwałoby na miłość. Miłość chrześcijańska jest w stanie kochać również kogoś, kto nie jest jej godny. Miłość ludzka zamyka się w wąskim kręgu, którym kochamy tych, którzy nas kochają. Ale w miłości chrześcijańskiej krąg ten jest na tyle duży, że obejmuje i wrogów. Jest pewien powód, dla którego miłość chrześcijańska różni się radykalnie od zwykłej miłości. Zwykła miłość jest reakcją serca, spontaniczną, która po prostu się staje. W odróżnieniu od niej, miłość chrześcijańska wynika z całej osobowości, nie tylko z serca, ale też z umysłu, racjonalności, woli. Jest walką, osiągnięciem, wymaga ciągłego wysiłku skierowanego w stronę ideału. Jest zwycięstwem odniesionym wobec własnego ego. Miłość chrześcijańska jest odbiciem miłości Bożej i z niej czerpie wzór i siłę. Więcej, miłość Boża jest miłością twórczą, przemieniającą. Wlana w serca ludzkie wytwarza wielkie cechy życia i chrześcijańskiego charakteru. Cierpliwość, dobroć, życzliwość, nadzieję, która nas uzdalnia do życia. Miłość Boża daje nam relację z Nim, społeczność, której nic nie może zniszczyć. W liście do Efezjan 2:4 czytamy: ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nasz, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Miłość Boża jest wielka przynajmniej z trzech powodów. On umiłował nas, kiedy byliśmy grzesznymi. Dwa, powołał nas do nowego życia w Chrystusie. Miłość agape wyprzedza teraźniejszość i będzie wiecznym prawem dla każdej inteligentnej istoty we wszechświecie. Drodzy bracia i siostry, tam, na górze błogosławieństw, nasz Pan powiedział coś, czego świat nigdy nie słyszał, jak czytamy w Ewangelii Mateusza 5:44-45. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Miłość do nieprzyjaciół jest szczytem miłości i jest najwyższą nauką Pana Jezusa. Nasz drogi Jezus nie tylko powiedział te wspaniałe słowa, ale po 3,5 roku pokazał swoim życiem, kiedy na innej górze, Golgocie, tam na krzyżu męki, umierając najbardziej poniżającą śmiercią, powiedział: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jak wspaniały przykład stoi przed oczyma. Jesteśmy, co prawdę, urzeczeni, Dlaczego Bóg wymaga od nas osiągnięcia tego standardu? Odpowiedź jest w wersecie 45. Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie. I w wersecie 48. Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Innymi słowy, Pan Jezus mówi nam, wy, którzy jesteście synami Bożymi, macie się zachowywać tak wobec tych, którzy was nienawidzą i krzywdzą, gdyż Bóg tak ich traktuje, a wy macie być podobni Jemu. Ta szczególna miłość może być zrealizowana tylko przez ukrzyżowanie samego siebie i ustanowienie Jezusa jako Pana w naszym życiu. Ta miłość chrześcijańska nie wyciąga miecza, ale otwiera ramiona. Nie pyta pokrzywdzonego, jakiego jest wyznania, lecz postępując jak Samarytanin, obmywa, zawiązuje rany i pomaga. Ona jest naszym celem. I tylko gdy ją osiągniemy, możemy być uznani za zdrowych w miłość. Niech Pan nam pomoże. 3. Ostatnim skutkiem zdrowej nauki jest cnota cierpliwości. Cierpliwość jest atrybutem charakteru Boga. Od 6000 lat Bóg jest cierpliwy wobec całego nieporządku i dyshonoru, który prezentuje przed Nim rodzaj ludzki. Ale nie tylko to. W czasie, kiedy grzech i grzesznik idą swoją drogą, cierpliwy Bóg wyświadcza wiele dobra bolejącemu stworzeniu. Zaś kiedy myślimy o wielkiej ofierze na Golgocie, jesteśmy oczarowani Jego dobrocią i miłością. Podobnie wzorem, jakim jest dla nas drogi Zbawiciel. Nie tylko w dobroci, uniżeniu, ale i w cierpliwości. Posłuchajmy apostoła Pawła, który mówi w liście do Hebrajczyków 1:12-3. Przeto pomyślcie o tym, który z grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Są dwa słowa w języku greckim oznaczające cierpliwość. Pierwsze, makrotunia, oznaczające znosić, wytrzymać. Drugie, hupomoneę, oznaczające znoszenie z radością, czyli dobrowolnie przeciwności. To jest sens słowa cierpliwość, należny wierzącym w Nowym Testamencie. Dlaczego musimy znosić? Odpowiedź jest prosta. Ponieważ nasz Bóg jest cierpliwy, a my jesteśmy powołani do tego, aby być Mu podobni. Oto dlaczego apostoł Jakub tak mocno akcentuje tę cnotę, kiedy pisze w pierwszym rozdziale wersety 2-4. Poczytajcie to sobie za największą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Popatrzmy, czym jest cierpliwość dla dziecka Bożego. Cierpliwość jest zdolnością znoszenia doświadczeń pod wpływem, zainspirowani nadzieją. Jest łaską, która przyozdabia charakter bardziej niż inne cechy. jest podstawą, która pilnie stara się osiągnąć podobieństwo do Boga. Jest mocą do tego, by nie stracić duchowości w trudnych, krytycznych warunkach. Jest wielkim lekarstwem, które nas uzdrawia i przynosi korzyść osobom wokół nas. Cierpliwość nie powinna być tymczasowa, ale powinna być stałym elementem chrześcijańskiego charakteru. Cierpliwość nie jest pochmurną, smutną akceptacją. Nie wiąże się z buntem przeciwko doświadczeniom, lecz zdolnością patrzenia ponad cierpieniem w kierunku chwalebnego celu. Chrześcijanin jest cierpliwy z wiarą i nadzieją, nie spodziewając się nocy, ale poranka, nie ze smutkiem oczekując końca, ale nowego początku, nie oczekując śmierci, ale zmartwychwstania i życia. Cierpliwość jest korzeniem wszystkich dobrych rzeczy, owocem, który nigdy się nie zepsuje, miastem nie do pokonania. Jest pokojem w czasie wojny, jest pewnością wśród wątpliwości, jest cechą, która utrzymuje chrześcijanina na nogach podczas wichury. Jest cnotą, która może zmienić największe doświadczenie w zwycięstwo, jak mówi List do Hebrajczyków 10:36. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Kiedy Bóg działa w naszym życiu, wtedy cieszmy się, bo to wielki przywilej. Jego cel jest zawsze chwalebny. Stworzyć w nas obraz Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Życie jest procesem formowania i cierpienie jest częścią tego procesu. Czasami z powodu rzeczy, które nas spotykają, myślimy, że nie mają one sensu, nie mieszczą się w naszej logice. Może myślimy, że Bóg zapomniał o nas. Ale to nie jest prawda. Zachowajmy zaufanie w naszego Boga, nawet jeśli nie zawsze Go rozumiemy. Lecz On ma dobre zamiary, pełne nadziei związanej z naszą przyszłością. Bóg wie dokładnie, co chce zrobić w naszym życiu. Teraz, na koniec, pewna szczególna opowieść, która ukazuje ważność cierpliwości i pełnej ufności w wielką mądrość Bożą. Para młodych w czasie urlopu, spacerując ulicą pewnego miasta, w witrinie jakiegoś sklepu dostrzega kubek na herbatę. Dziewczyna, która miała dużą kolekcję kubków, zechciała mieć i ten w swojej kolekcji. Piękny kubek. Opowieść mówi, że weszła do sklepu, wzięła do ręki kubek, a wtedy on zaczyna do niej mówić następująco. Chciałbym, żebyś wiedziała, że nie byłem taki zawsze. Trzeba było bolesnego procesu, bym stał się takim, jaki jestem. Kiedyś byłem tylko gliną, ale mistrz wziął mnie, ugniatał, rozciągał i ciężko nade mną pracował, a ja prosiłem go, żeby przestał. Ale on uśmiechnął się i powiedział: jeszcze nie, teraz. Wziął mnie i położył na kole garncarskim. Zaczął nim mnie kręcić i kręcić, aż zacząłem tracić orientację. Wtedy krzyczałem znowu: zostaw mnie, zabierz mnie stąd. Mistrz odpowiedział: jeszcze nie teraz. Potem delikatnie wziął mnie i włożył do pieca. Przez okienko mogłem dostrzec mojego mistrza, a w czasie, kiedy rosła temperatura, byłem przekonany, że za chwilę umrę. Znowu zacząłem krzyczeć: proszę cię, mistrzu, wyciągnij mnie stąd. Ale mistrz powiedział: jeszcze nie teraz. W końcu wyciągnął mnie na świeże i czyste powietrze i postawił na stole. Wziął farbę i pędzel i zaczął malować bardzo dziwne kształty. Zatrzymaj się, powiedziałem. Nie żartuj sobie ze mnie. Te kolory przyprawiają mnie o mdłości. Proszę cię, przestań. On znów się uśmiechnął i powiedział: jeszcze nie teraz. Delikatnie i z wielką uwagą podniósł mnie i skierował w stronę pieca. Zobaczyłem w jego oczach, o co mu chodzi, i zacząłem błagać, by nie wkładał mnie znów do pieca, ale on otworzył drzwiczki, wsadził mnie i zamknął za mną. Tym razem rozgrzał piec dwa razy mocniej i powiedziałem sobie, że teraz z pewnością nie wytrzymam. Z rozpaczą wołałem, patrząc przez okienko, by mnie wyciągnął. Zauważyłem, że nawet teraz się uśmiechał. Po policzkach ciekły łzy, a patrząc na jego wargi zobaczyłem, jak wymawia słowa: jeszcze nie teraz. Dokładnie w momencie, w którym myślałem, że umieram, otworzyły się drzwiczki i niezwykle delikatnymi ruchami wyciągnął mnie na zewnątrz. Postawił na półce, wykrzykując: oto, otrzymałem dokładnie to, co chciałem. Chcesz zobaczyć? Przyniósł lustro i spojrzałem. Niemożliwe, powiedziałem. To nie jestem ja. Ja jestem tylko garścią gliny. Ha, to jesteś ty, powiedział mistrz. Ale musiałeś przejść to wszystko, by stać się takim, jakim jesteś teraz. Widzisz, gdybym się tobą nie zajął, kiedy byłeś garścią gliny, zostałbyś taki, jakim byłeś. Gdybym cię nie rozciągnął na tym kole, zdeformowałbyś się na słońcu. Gdybyś nie doświadczył wysokich temperatur, popękałbyś i rozleciałbyś się w czasie przemiany. Gdybym cię nie pomalował tymi paskudnymi farbami, nie byłbyś teraz taki kolorowy. Ale nie zapomnij, to, co od teraz da ci wytrzymałość na uderzenia i zarysowania, to wysoka do granic możliwości temperatura tego drugiego pieca. Ale stałeś się dokładnie takim, jakim chciałem. Ja, kubek do herbaty, usłyszałem, jak mówiłem coś, o czym nigdy bym nie sądził, że powiem mojemu mistrzowi. Mistrzu, przebacz mi. Nie miałem do ciebie zaufania. Myślałem nierzadko, że chcesz mojego cierpienia. Nie zdawałem sobie sprawy, że ty tak naprawdę miałeś wielkie plany na moją przyszłość. Nie byłem w stanie patrzeć tak daleko. Dlatego proszę Cię, przebacz mi. Chcę Ci podziękować za cierpienia i bolesny proces, przez który mnie przeprowadziłeś. Oto teraz oddaję się cały Tobie. Napełnij mnie. Sprawdź, aby spragnieni mogli się ochłodzić, pijąc z zawartości, którą mnie napełniasz. Użyj mnie tam, gdzie uważasz, że możesz mnie użyć. Chcę być przez całe życie prawdziwym naczyniem, cnotliwym i wartościowym w Twojej służbie przez całe życie. Drodzy moi bracia i drogie moje siostry, pozwólmy naszemu Mistrzowi Niebiańskiemu kształtować nasze życie tak, byśmy stali się naczyniami cnoty użytecznymi Panu Niebios. Niech Pan pomoże nam kształtować i rozwijać cechy zdrowej nauki, byśmy mogli wejść do Królestwa Bożego i naszego drogiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Tego Wam życzę z całego serca. Amen.